You believe that the concern for the common good can be restored rather than just struggle between two antagonistic political camps?
I do believe it is possible that we could get back to where there's just the normal chaos that we always have and the normal friction. We can't survive if it stays like it is now. We would become so vulnerable to outside forces if we don't somehow repair the damage that has been done.
Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.
Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Naszym gościem jest generał Ben Hodges, były dowódca wojsk lądowych USA w Europie. Dzień dobry, generale. Cieszymy się, że jest pan z nami. Dzień dobry, bardzo mi miło. Stany Zjednoczone wycofują część wojsk z Rumunii, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że nie będą ograniczać obecności w Europie. Czy możemy spodziewać się dalszych wycofań i jakie będą tego konsekwencje?
Well, I think that the administration has completed their
Administracja zakończyła właśnie przegląd rozmieszczenia sił na świecie i zdecydowała o zmniejszeniu obecności w Europie. Uważam, że to błąd. Szczególnie teraz, gdy Rosja prowadzi wojnę w Europie i działa przeciwko sojusznikom NATO.
And is clearly conducting operations against NATO allies. So it's a bad signal.
Wycofywanie się teraz to zły sygnał.
Reducing at this time. Now, to be fair,
ale formalnie nikt nie jest wycofywany. Po prostu niektóre jednostki, które kończą rotację, nie zostaną zastąpione.
That are already here now, but will be rotating out when their time is up. They would not be replaced, but obviously,
ale oczywiście efekt jest taki sam. To zły sygnał, zwłaszcza w przypadku Rumunii, która jest lojalnym i aktywnym sojusznikiem. To decyzja trudna do zrozumienia. Czy to oznacza, że wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako sojusznika została zachwiana? Nie, nie powiedziałbym tak, choć nie zgadzam się z tą konkretną decyzją. Stany Zjednoczone od dziesięcioleci są w Europie i pozostają silnym partnerem, także w Polsce. I uczciwe jest oczekiwać, że sojusznicy przejmą część odpowiedzialności. Nie można powiedzieć, że Stany Zjednoczone nie są już wiarygodnym sojusznikiem, ale nie zgadzam się z tą decyzją, bo wysyła ona zły sygnał. Kiedy USA wycofywały się z Europy w latach 2010-2012, wycofano dwie ostatnie brygady pancerne, potem dezaktywowano brygadę lotniczą. Wtedy Rosja zaatakowała. Rosja odczyta to jako oznakę słabości, a to zawsze zwiększa ryzyko agresji. Nasi europejscy sojusznicy będą musieli wypełnić tę lukę. Czy takie decyzje mogą ośmielić Rosję do ataku na kraje NATO? Myślę, że zaczną się zastanawiać, jakie jest zaangażowanie USA. To da paliwo rosyjskiej dezinformacji, która próbuje ciągle wbijać klin między USA i Europę. To będzie karmić narrację, że USA są niepewnym partnerem. Choć nie zgadzam się z tą narracją, to Rosjanie wykorzystają to w ten sposób. Oczywiście zgadzam się, że Europa musi brać większą odpowiedzialność, ale uważam, że to nie jest dobry czas na takie ruchy i sam bym go nie rekomendował. Co rekomendowałby pan Polsce i innym krajom europejskim? Co mają robić wobec rosyjskich prowokacji i sabotażu, takich jak naruszanie przestrzeni powietrznej, ataki dronów czy cyberataki? Każde państwo ma prawo się bronić, bronić swoich ludzi i infrastruktury. Jeśli Polska czy inne kraje zdecydują się zestrzelić drona lub rosyjski samolot celowo naruszający granice, będą miały do tego pełne prawo. Ale musimy wziąć pod uwagę pewne rzeczy. Po pierwsze, lepiej i skuteczniej będzie, jeśli zrobimy to jako sojusz. W NATO wszyscy muszą uznać, że nie będziemy tolerować naruszania przestrzeni powietrznej przez Rosję. To bardzo ważne. A przynajmniej trzeba zebrać kilka krajów, które to zrobią. Bo Rosja będzie kontynuować prowokacje, jeśli nie poniesie żadnych konsekwencji. W przypadku samolotu rosyjskich sił powietrznych zestrzelenie go może nie być dobrym rozwiązaniem. Być może za drugim lub trzecim razem byłoby to zdecydowanie właściwe rozwiązanie. Myślę jednak, że są inne reakcje, które mogłyby wywrzeć realny wpływ na Rosję. Za każdym razem, gdy jeden z ich samolotów narusza przestrzeń powietrzną, możemy na przykład przejąć jeden z ich statków z floty cieni i skonfiskować całą ropę znajdującą się na tym statku. Sprawić, by poczuli konsekwencje swoich działań. Oczywiście ważne jest, by mieć przygotowaną strategię komunikacji. Komunikat musi być natychmiastowy, aby pokazać nasze działania jako konsekwencja tego, co oni zrobili. W innym razie oni będą promować swoją narrację. Są bardzo dobrzy w szybkim przekazywaniu fałszywych narracji. Dlatego musimy mieć przygotowaną komunikację do każdej naszej reakcji, czy to będzie zestrzelenie samolotu, drona, przejęcie statku, czy cokolwiek innego. Jak pan ocenia politykę obecnej administracji USA wobec Ukrainy? Trudno powiedzieć, jaka właściwie jest ta polityka. Administracja poddała nas prawdziwej huśtawce emocji, decyzji, działań i zaniechań. Zmienianie zdania, grożenie i wycofywanie się. Trudno więc dokładnie określić, co administracja naprawdę chce zrobić. Wygląda na to, że prezydent chyba w końcu zdał sobie sprawę, że Władimir Putin nie ma szacunku dla Stanów Zjednoczonych. Nie ma zamiaru złagodzić swoich maksymalnych żądań dotyczących Ukrainy. Być może teraz mój prezydent jest na tyle wkurzony, że podejmie działania. Widzieliśmy ostatnią decyzję dotyczącą sankcji na Łukoil i Rosnieft. Myślę, że to są pozytywne kroki. Niewystarczające, ale pozytywne. Pozwolenie, by Ukraina używała broni z amerykańską technologią do atakowania celów głęboko w Rosji, to mile widziana zmiana polityki, jeśli rzeczywiście tak jest. Bardzo chciałbym oczywiście, aby prezydent powiedział, że naszą polityką jest zwycięstwo Ukrainy, ponieważ leży to w interesie Stanów Zjednoczonych. W interesie Europy też jest, aby Ukraina pokonała Rosję i danie Ukrainie tego, czego potrzebuje, ale jeszcze tego nie zrobili. Muszę powiedzieć, że nasi europejscy sojusznicy mogliby zrobić więcej. W interesie Polski, Finlandii, Niemiec, Rumunii i wszystkich innych krajów Europy leży sukces Ukrainy. Uważam więc, że zaangażowanie krajów europejskich z udziałem Stanów Zjednoczonych lub bez w rzeczywistą pomoc Ukrainie w osiągnięciu zwycięstwa jest również właściwe i potrzebne. Jeśli Ukraina poniesie porażkę, do Polski, Niemiec i pozostałych krajów Europy napłyną kolejne miliony ukraińskich uchodźców. Zobaczymy też, jak Armia Czerwona zmusi tysiące wyszkolonych ukraińskich żołnierzy do wstąpienia w swoje szeregi. To zwiększy jej potencjał. Uważam, że w interesie Europy leży sukces Ukrainy, niezależnie czy Stany Zjednoczone zrobią to, co powinny. Czy wsparcie krajów europejskich bez udziału Stanów Zjednoczonych wystarczy Ukrainie do pokonania Rosji? Jeśli zsumujemy gospodarki, przemysł, populację, bogactwo i technologie wszystkich krajów Unii Europejskiej, plus Norwegia, Kanada i Wielka Brytania, to one przytłaczają Rosję. Nie ma nawet porównania. A brakuje tylko woli politycznej, aby połączyć wszystkie te atuty i zalety. Uważam, że Europie nie powinno brakować pewności siebie, ale wygląda na to, że Europa bardziej martwi się tym, co może zrobić Rosja, podczas gdy w rzeczywistości, gdyby Europa połączyła wszystkie swoje atuty, to Rosja powinna martwić się o sprowokowanie Europy. Musimy więc działać w większej jedności i być bardziej zdecydowani i przestać martwić się tym, co może zrobić Rosja, a zamiast tego działać z pozycji siły. Musimy być przygotowani na to, że Rosja będzie narzekać, sprzeciwiać się, ale ostatecznie wszyscy wiemy, że Rosja szanuje tylko siłę i właśnie to musimy jej pokazać. A co NATO powinno zrobić, jeśli Rosja zaatakuje kraj członkowski? Po całym życiu spędzonym jako żołnierz armii NATO, jestem przekonany, że sojusz rzeczywiście zareagowałby siłą, gdyby Rosja faktycznie zaatakowała kraj NATO mocniej niż tylko operacjami w szarej strefie. Gdyby uznano, że był to zbrojny atak na jednego z naszych sojuszników, to zgodnie z artykułem 5 zostałby on uznany za zbrojny atak na wszystkich, a sojusz by odpowiedział. Mamy duże możliwości w tym regionie, wszyscy razem. Mamy zaktualizowane plany wojenne. Prowadzimy dobre ćwiczenia. To nie będzie balet, to będzie ciężka walka, będzie to trudne, ale dla Rosji będzie to katastrofa. Jeśli kiedykolwiek podejmie straszną decyzję o ataku na NATO i zmierzy się z pełną potęgą powietrzną, morską, lądową, cybernetyczną, siłami specjalnymi, wszystkimi możliwościami, jakie mamy w NATO, to by zmiotło wszystko, co Rosja by zrobiła. Kluczowe jest to, aby nie było żadnych wątpliwości, że wszyscy byśmy odpowiedzieli. Ponieważ uważam, że gdyby Rosja zaatakowała na przykład Litwę, Estonię czy Łotwę, celem byłoby wkroczenie tam, zajęcie części terytorium, zatrzymanie się, a następnie rzucenie wyzwania NATO, pytając, czy naprawdę chcecie wojny nuklearnej o tę część Łotwy czy Litwy. I właśnie w tym momencie musimy być bardzo stanowczy w naszej determinacji, że jesteśmy absolutnie gotowi bronić każdego metra kwadratowego terytorium NATO. Czy możliwe jest, że w przyszłości Rosja i Chiny zaatakują jednocześnie? Rosja Europę, a Chiny może Tajwan czy inne państwa azjatyckie? Nigdy nie powiedziałbym, że to się na pewno nie wydarzy, ponieważ nie jestem w stanie tego przewidzieć, ale uważam, że jest to mało prawdopodobne. Nie sądzę, aby Chiny postrzegały Rosję jako sojusznika. Myślę, że Chiny postrzegają Rosję jako użytecznego partnera ze względu na tanią ropę i gaz, które dostają od Rosji. Dlatego Chiny oczywiście nie chcą tego zakłócić. Myślę, że Chiny czerpią pewne korzyści z długotrwałej wojny między Rosją a Ukrainą, ponieważ odwraca ona uwagę Zachodu. Myślę więc, że Chiny będą nadal udzielać pomocy i wsparcia Rosji, dopóki będą otrzymywać tani gaz. Zobaczymy, co się stanie, jeśli kampania Ukrainy, jej wysiłki zmierzające do zniszczenia rosyjskiej infrastruktury naftowej i gazowej będą kontynuowane na takim samym poziomie jak obecnie. Moim zdaniem Rosji będzie trudno kontynuować eksport ropy i gazu do Chin, Indii i innych odbiorców, jeśli Ukraina będzie nadal niszczyć infrastrukturę naftową i gazową. A także jeśli my na Zachodzie, w tym Polska, zatrzymamy rosyjskie statki z floty cieni, które przewożą ropę przez Morze Bałtyckie. Są to czynniki, które sprawią, że dalsze wspieranie Rosji będzie dla Chin mniej atrakcyjne. Przejdźmy do spraw wewnętrznych Ameryki. W USA sekretarz obrony i prezydent zorganizowali niedawno duże spotkanie z generałami. Spotkał się pan z czymś podobnym w czasie swojej służby? Nie, nigdy nie uczestniczyłem w takim dużym spotkaniu grupowym. Oczywiście nie jest niczym niezwykłym, że raz lub dwa razy w roku odbywa się konferencja dowódców lub coś w tym rodzaju, aby omówić sprawy strategiczne wysokiego szczebla, nowe zasady lub inne typowe sprawy, którymi zajmuje się dowództwo. Nigdy nie widziałem, żeby zebrano tak wiele osób w jednym pomieszczeniu na takie spotkanie. To oczywiście kompetencja sekretarza, on może to zrobić, ale moim zdaniem było to zupełnie niepotrzebne. Zrobiono z tego przedstawienie, żeby mógł stanąć przed wszystkimi generałami i admirałami i pouczać ich o sprawności fizycznej, standardach i innych sprawach, co było naprawdę niestosowne. Najbardziej zaniepokoiły mnie jego lekceważące uwagi na temat zasad prowadzenia działań wojennych, które przedstawił jako rodzaj polityki woke, niezwiązanej z walką wojenną i które zamierza zlikwidować. Uważam, że byłoby to strasznym błędem. Zasady prowadzenia działań wojennych są niezbędne, aby zapewnić naszym żołnierzom możliwość walki w ramach prawnych oraz ochronę ludności cywilnej i niewinnych osób, a także aby pomóc w realizacji misji. Nie chodzi tylko o to, ilu ludzi można zabić i ile rzeczy można zniszczyć. Kiedy powiedział, wskazując na publiczność, że istnieją po to, aby zniszczyć rzeczy i zabijać ludzi, byłem zbulwersowany. I gwarantuję, że oficerowie i starsi sierżanci obecni w tej sali również byli zbulwersowani. Jest to również problem dla sojuszników, ponieważ będą się oni martwić, jeśli ich żołnierze będą walczyć u boku żołnierzy amerykańskich, a nie będą obowiązywały żadne zasady prowadzenia działań wojennych. Czy chcielibyście, aby wasi żołnierze zostali uwikłani lub zaangażowani w coś, co może być niezgodne z prawem lub stanowić niezgodne z prawem działanie? Nie sądzę, aby było to dobre dla spójności sojuszu. A potem oczywiście, kiedy prezydent wyszedł na scenę i mówił o wykorzystaniu amerykańskich miast jako obszarów szkoleniowych, nie podobał mi się ton i kierunek tej wypowiedzi, bardzo dzielący. Myślę, że większość oficerów siedzących tam myślała o swojej przysiędze złożonej konstytucji. Nie prezydentowi, tylko konstytucji. Podejrzewam, że zastanawiali się nad tym, słuchając wypowiedzi głównodowodzącego i sekretarza obrony. Ale zakończę stwierdzeniem, że byłem dumny, że wszyscy siedzieli tam z szacunkiem, profesjonalnie i cicho. Nie wiwatowali, jakby to była jakaś polityczna manifestacja. Myślę, że prezydent i sekretarz mieli nadzieję, że tak właśnie będzie. Zachowali się więc dokładnie tak, jak powinni. Jaka powinna być reakcja dowódców w takiej sytuacji? Dla mnie szczególnie szokujące było właśnie to stwierdzenie prezydenta, że amerykańskie miasta mają być poligonem dla amerykańskich żołnierzy. Co to znaczy i co z tym zrobić?
Po pierwsze, jeśli rozkaz jest zgodny z prawem, to może być zła polityka lub głupia decyzja, ale jeśli jest to legalne, to jesteś zobowiązany to wykonać.
Albo możesz złożyć rezygnację, mówiąc: przykro mi, ale nie mogę pogodzić się z tą polityką i nie mogę jej realizować, nawet jeśli jest zgodna z prawem, ale jest głupia lub nieodpowiednia. Z drugiej strony, jeśli rozkaz jest niezgodny z prawem, nielegalny, bezprawny, to oficerowie mają obowiązek powiedzieć: nie, panie sekretarzu, nie możemy tego zrobić, to jest niezgodne z prawem, nie zrobimy tego, nie będziemy nakazywać żołnierzom wykonywania tego bezprawnego działania. Tak więc najwyższe szczeble muszą chronić niższe szczeble przed tego typu sytuacjami. Prezydent powiedział tam, że jeśli komuś się to nie podoba, jeśli nie może zgodzić się z jego polityką, to może odejść. W ostatnich tygodniach widzieliśmy już kilka przypadków, kiedy osoby na wysokich stanowiskach zrezygnowały, ponieważ zdały sobie sprawę, że są zmuszane do wykonywania czynności, które są niezgodne z prawem lub bardzo niewłaściwe. Myślę, że w najbliższych miesiącach w szeregach pojawi się napięcie, ponieważ administracja coraz częściej chce wykorzystywać wojsko do działań zarówno w kraju, jak i za granicą. W sposób, który jest nieodpowiedni i powoduje tarcia z oficerami, którzy przestrzegają przysięgi złożonej na konstytucję. Przed tym spotkaniem przypomniał pan w sieci historię niemieckich generałów, którzy w 1935 roku składali przysięgę Hitlerowi. Czy to spotkanie w Quantico było w jakikolwiek sposób podobne do tamtego? Nie powiedziałbym, że było to bezpośrednio podobne, ponieważ nie musieli oni stać tam i składać przysięgi prezydentowi. Ale przesłanie było takie, że prezydent powiedział, że jeśli nie zgadzają się z polityką, a sekretarz również wcześniej to zaznaczył, to mogą odejść. Nie potrzebujemy was. I wyrzucili wielu naprawdę dobrych oficerów. Obserwuję teraz, kto zostanie awansowany, jaka jest reputacja oficerów awansowanych na wyższe stanowiska. Oceniam, że obecnie prawdopodobnie 90% oficerów wszystkich naszych sił zbrojnych rozumie i będzie przestrzegać przysięgi złożonej konstytucji oraz zrobi wszystko, co w ich mocy, aby chronić swoich podwładnych i wywiązać się z przysięgi złożonej konstytucji. Ale w pewnym momencie ludzie będą musieli podjąć trudne decyzje dotyczące tego, czy mogą pogodzić się z tym, o co się ich prosi. I znowu istnieje różnica między głupimi politykami, złymi decyzjami, a decyzjami niezgodnymi z prawem. Chodzi o to, że jeśli otrzymujesz rozkaz lub istnieje polityka, która jest bez sensu, ale nie jest to nielegalne, wtedy oficerowie mają obowiązek postarać się, aby było to jak najbardziej wykonalne lub znośne, aby zminimalizować negatywny wpływ na swoich żołnierzy i wymyślić, jak osiągnąć cel, nie robiąc czegoś, co jest niezgodne z prawem. Administracja usunęła wielu prawników wojskowych. To sprawia, że dowódcom jest trudniej, bo nie mogą uzyskać oceny prawnej niektórych działań podejmowanych przez Pentagon. To naprawdę stanowi obciążenie dla dowódców, których praca nawet w najlepszych okolicznościach jest bardzo trudna. Mam na myśli to, że ponoszą ogromną odpowiedzialność, a to sprawia, że ich praca jest jeszcze o wiele trudniejsza. Myślę, że w nadchodzących miesiącach zobaczymy inne przykłady. Mam na myśli te ataki na tak zwane wenezuelskie łodzie z narkotykami. Narkotyki są bez wątpienia strasznym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. Każdego roku tysiące ludzi umiera z powodu fentanylu. Ale fentanyl napływa z Meksyku. Nie idzie z Wenezueli. Nie widzę więc związku między niszczeniem łodzi z narkotykami a twierdzeniem, że próbuje się powstrzymać fentanyl. Administracja nie jest tak przejrzysta, jak powinna, jeśli chodzi o swoje działania. I myślę, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że to, co robi, nie jest właściwe. Widzimy, że Stany Zjednoczone są dziś coraz bardziej podzielone na dwie strony. Czy te podziały da się przezwyciężyć, czy będą się pogłębiać? To zależy. W naszej historii przeżyliśmy wiele trudnych chwil. Zbliżamy się do 250. rocznicy powstania naszego kraju. W XIX wieku mieliśmy straszną wojnę domową. Zginęły setki tysięcy ludzi. Przez całą naszą historię doświadczaliśmy podziałów i wyzwań, zwłaszcza w latach 50., 60., 70. Nawet w ostatniej dekadzie. Ale nie sądzę, żebym kiedykolwiek widział tak złą sytuację. Mam 67 lat. Nie sądzę, żebym widział, by było tak źle jak teraz. Potrzeba więc liderów po obu stronach, którzy pomogą nas zjednoczyć. Obecna atmosfera jest jednak bardzo dzieląca. Ale obywatele też mają obowiązek samodzielnego zdobywania informacji. Zbyt wiele osób czerpie wiadomości z jednego źródła lub łatwo daje się manipulować fałszywymi wiadomościami i dezinformacją. Oczywiście Rosjanie i inni wrogowie zalewają amerykańskie społeczeństwo dezinformacją, a zbyt wiele osób jest na nią podatnych. Częściowo odpowiedzialny za to jest nasz system edukacji. Część odpowiedzialności spoczywa na rodzicach i na młodych ludziach, którzy powinni przyjąć odpowiedzialność za właściwe zdobywanie informacji i krytyczne myślenie. No i oczywiście media są bardzo ważne, a widzimy, że administracja próbuje przejąć kontrolę nad wszystkimi mediami. To właśnie robią autorytarne rządy. Próbują przejąć kontrolę. Dlatego też nasi dziennikarze muszą odgrywać kluczową rolę w ochronie naszej demokracji. Czy wierzy pan, że troska o dobro wspólne może jeszcze powrócić w miejsce walki między dwoma przeciwnymi obozami politycznymi? W żadnym momencie naszej historii nie było tak, że wszyscy byli w 100% zadowoleni. Wszystko było idealne, wszyscy byli szczęśliwi. Tak nigdy nie było. To nie jest normalne. Ale wierzę, że w Ameryce jest wystarczająco dużo dobrych ludzi, którzy troszczą się o nasz kraj i chcą go chronić, nie tylko dla siebie, ale także dla przyszłych pokoleń. Chcą chronić praw i wolności, z których korzystamy, które uwalniają talenty młodych ludzi. Wszystkie te błogosławieństwa, które mieliśmy w Ameryce. Tak, wierzę, że możliwy jest powrót do normalnego chaosu, który zawsze mieliśmy, i normalnych tarć. Nie przetrwamy, jeśli sytuacja pozostanie taka, jaka jest teraz. Staniemy się bardzo podatni na działanie sił zewnętrznych, jeśli nie naprawimy w jakiś sposób wyrządzonych szkód. Bardzo dziękujemy. Generał Ben Hodges był naszym gościem w telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Tymoteusz Chojecki, ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
W pierwszej części programu będziemy komentować wywiad z naszym niezwykłym gościem, który dopiero co obejrzeliście. W drugiej części programu porozmawiamy o niezwykłej wiedzy redaktora Cezarego Gmyza, który na dwa dni przed przesłuchaniem willi mecenasa Giertycha we Włoszech, tak twierdzi Gazeta Wyborcza. Gmyz już wiedział, że, to, że przeszukanie, tajne przeszukanie, ściśle tajne CBA będzie, udał się do Włoch i tam już pod willą czekał na odpowiedni moment, ale to za chwilę. Najpierw do wywiadu z generałem Hodgesem, to jest były dowódca wojsk lądowych w Europie, także no wielka szycha, jeśli chodzi o wojskowość. Można powiedzieć, że pewnie ważniejszy od dowódcy NATO w tamtym czasie, no bo siły amerykańskie to jest, powiedzieć, że to jest grosił NATO, to jest nic nie powiedzieć. Nie?
A wszelkie najwyższe technologie to są właśnie w siłach w Ameryce, amerykańskich. Tak. W pozostałych armiach no aż tyle nie ma, na przykład odpowiedź nuklearna.
No to się tam to jakoś tam zmienia, nie? No,
Wielka ale Brytania i Francja Stany to mają cztery okręty atomowe i mniej więcej tyle.
To była podstawa NATO, także człowiek bardzo dobrze zorientowany w sytuacji w naszym regionie, w wojnie Rosji, w planach Rosji, w działaniach Rosji, też mówi przecież o wydarzeniach tam sprzed 12-13 lat, także już dosyć mocno historycznie. Co najciekawszego dla ciebie było w tym wywiadzie?
No, najpierw sam fakt, że generał Ben Hodges zgodził się wystąpić w naszej telewizji, to nie jest tylko wielki przywilej dla nas, to jest też głos skierowany do Polaków i bardzo się cieszę, że generał Hodges wybrał telewizję Idź Pod Prąd, żeby w tak obszernym, półgodzinnym wywiadzie omówić cały zestaw no, bardzo bieżących wydarzeń, zarówno tu na naszym froncie, czyli Ukraina, Europa i oczywiście też sytuację wewnętrzną Stanów Zjednoczonych. Druga uwaga, to chyba nie ma polityka stopu amerykańskiego, z którym byśmy się zgadzali, no aż, no nie wiem, w 90 iluś tam procentach. Każdy z widzów, który obserwuje naszą linię, jeśli chodzi o no, komentowanie działań Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa, tego, co się dzieje w NATO, na Ukrainie, w Rosji i tak dalej, no to widzi ogromną zbieżność narracji. Nie ustalaliśmy tego oczywiście nie muszę tego dodawać, a zobaczcie, jak ogromna zbieżność perspektywy, jaka zbieżność ocen i wniosków. No i po trzecie, wielkie podziękowania dla Euniki Żuk, kiedyś Chojeckiej, czyli twojej siostry, mojej córki, za przygotowanie tego wywiadu. To Eunika pierwsza nawiązała kontakt z generałem już wiele lat temu. Przypominam, że generał Hodges to jest chyba jego trzecia, przynajmniej może czwarta wizyta w telewizji Idź Pod Prąd. I wielkie podziękowania dla Czarka za sprawne przeprowadzenie. Tu ekipa musiała pracować weekend, żeby dzisiaj w tej już formie gotowej to dotarło. Także wielkie podziękowania dla całej naszej ekipy. Mam nadzieję, że wy, nasi widzowie, no, jesteście też docenieni, że to właśnie telewizja Idź Pod Prąd rozmawia z tym czołowym kiedyś dowódcą, dzisiaj politykiem, bo przecież generał Hodges wywiera wpływ przez swoje komentowanie sytuacji, wywiera wpływ na politykę.
No i wracamy do pytania, co dla ciebie najciekawsze, najważniejsze w tym wywiadzie?
Mam 67 lat i jeszcze tak złej sytuacji nie widziałem. Znaczy ja mam troszkę mniej tam, 60 nie ile? Dużo. Pamiętasz?
Dwa chyba.
Dwa. Dzięki, żona tu pamięta. 62, ale też to jest bardzo porównywalny, zbliżony wiek. Podobnieśmy przeżyli te same momenty w historii już jako ludzie świadomi, mówię z generałem Hodgesem. I mówi, że tak złej sytuacji w swoim życiu nie widział, sytuacji zarówno wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, jak i o sytuacji światowej. I też no, ta taka dramatyczna, którą wzięliśmy na tytuł, wypowiedź, że jeśli to się nie zatrzyma, jeśli ten podział wewnętrzny w Stanach Zjednoczonych głównie, nie, ta polaryzacja, nienawiść, być może akty terroru niebawem, to już ja dodaję, że jeśli tego nie zatrzymamy, to ta nasza cywilizacja, bo przecież Stany Zjednoczone, no to jest dalej, można powiedzieć, główny gwarant cywilizacji zachodniej, niezależnie od popisów prezydenta Trumpa, to nasza cywilizacja nie przetrwa. Czyli zobaczcie, że to, kiedy my bijemy na alarm, to nie jest tylko jakaś nasza fantasmagoria, ale no, jeden z głównych dowódców amerykańskich, pod którym służyły całe wojska USA w Europie, no mówi to samo.
No i mówi to, że tak jak powiedziałeś, 250 lat powiedział historii i że tak jeszcze źle to nie było. Jeśli chodzi o ten podział, mówi, że też ciekawe, że on nie nie szuka tego rozwiązania gdzieś, że nie wiem, Trump coś zmądrzeje, czy tam coś, tylko mówi, że potrzebujemy więcej liderów po obu stronach, jakiejś lepszej edukacji, też mówi tego zjednoczenia. No i mówi o wyrządzonych szkodach, nie? Nie mówi on tak personalnie tego Trumpa nie atakuje, przynajmniej stara się go tam nie atakować, ale no jakby między wierszami, no to można wiele rzeczy tam wyczytać jeszcze nawet, w tym wcześniejszym fragmencie o tym spotkaniu całym w tym, z tymi generałami, to tam już no, można powiedzieć, ciężko było Trumpa nie skrytykować, no ale mówi o tych wyrządzonych szkodach, nie? Że nie naprawimy w jakiś sposób wyrządzonych szkód. Co to są za szkody? To jest właśnie polityka Trumpa, czy to jest ogólnie jakiś tam podział, który w tej Ameryce już, nie wiem, od, nie wiem, pięciu iluś lat od tych Black Lives Matterów chyba?
Na pewno polityka wcześniej. Trumpa jest wyprowadzeniem tego na szczebel prezydencki, ale problemy były już wcześniej. Przecież atak na Capitol to jest coś podobnego. To jest też wstrząs konstytucyjny, wstrząs społeczno-polityczny dla Ameryki i widać, że to idzie dalej. Ale jeśli pozwolisz, to ja troszeczkę wrócę do twojej uwagi na temat, z jakim taktem i dyplomacją pan generał mówi o Trumpie. Wiemy, jakie ma poglądy, nie tylko poza wierszami, bo też mówi o błędach, mówi, że to są złe decyzje, szkodliwe, że ośmielają Rosję, także krytyka jest jasna, no, prosta.
Mówi też o tym spotkaniu generałów, też
oczywiście
różne rzeczy tam, że
mówi
oni
o tym,
myśleli, że będzie jak na wiecu wyborczym.
Porównanie do sił dyktatorskich czasów II wojny światowej, czy przed II wojną światową Hitlera. Także ostro krytykuje prezydenta Trumpa, a jednak, zobaczcie, ja tu mam spisany ten wywiad, mówi mój prezydent. Być może teraz prezydent, dodaje mój prezydent, jest na tyle wkurzony, że podejmie działania przeciw Rosji. Zobaczy, że Putin go oszukał, że kompromituje Amerykę. To wszystko, co mówiliśmy, to tutaj jest powtórzone. Ale zobaczcie, jak... Mam nadzieję, że, bo chciałem już powiedzieć prezydent Hodges, ale to może kiedyś w przyszłości, jak Bóg da, jak ten człowiek pokazuje, daje wzór, także oczywiście Polakom, ale pokazuje, jak trzeba budować, czy przynajmniej próbować budować w tak dziwacznej sytuacji, gdzie jednocześnie mówi, że Trump buduje dyktaturę, próbując sobie podporządkować media. Zobaczcie, to jednak próbuje ten konstytucyjny, że tak powiem,
będziesz
kościec.
Będziesz teraz mówił mój prezydent Nawrocki?
Ale przecież nie został wybrany zgodnie z konstytucją. To ja batyra mam, wiecie
tak
gdzie. No to wiecie.
To jego chwalisz, a sam tak nie
Trump,
będziesz robił.
Nie, no bo Trump mimo wszystko został zgodnie z konstytucją wybrany USA. Możemy tam mówić o dezinformacjach, możemy o ruskich pieniądzach i tak dalej. Ale tutaj to mamy, to przecież sam prokurator, dawny prokurator krajowy, prokurator Blajerski, będąc u nas, mówił albo pop, pełniący obowiązki prezydenta, albo nielegalnie zaprzysiężony na prezydenta. No to wiecie, to jest sytuacja, w której no, nie znaleźliśmy się przez ostatnie 30 lat po upadku, 30 parę po upadku komunizmu i mamy poważny problem. No to ja nie ukrywam tego.
Do tematów polskich
ale
jeszcze wrócimy.
Batyr to nawet nie stał obok Trumpa, o tak można powiedzieć, chociaż tam całował mu buty, no ale mówię, że to nie jest ta klasa. Nie? To jest w ogóle... W ogóle po co my mówimy Grand Hotelu w Sopocie? No.
Prezydent powiedziałeś.
A nie mój prezydent, to mówię, jak Amerykanin mówi o swoim prezydencie, a to nie jest mój prezydent przecież.
Okay.
Mówię
wróćmy
o
do,
tym
do wywiadu
z bramki,
pana generała. Jak oceniasz to jego, bo te kwestie jakieś tam bieżące to jeszcze omówimy, ale to jego remedium, które mówi na tą złą sytuację, no bo on mówi, że wierzy, że wrócimy do tego normalnego chaosu, że jeszcze będzie lepiej, no ale mówi, że jeśli tak będzie dalej, to nie przetrwamy. No i nie mówi dużo o jakichś tam rozwiązaniach, nie? No mówi o właśnie, że muszą się znaleźć liderzy, żeby nie było tego podziału, jakaś tam edukacja, coś o rodzicach, że oni są odpowiedzialni, no ale to są takie rzeczy no mocno ogólne, które raczej się nie zmienią tam w perspektywie 5-10 lat, nie?
No właśnie tu się troszeczkę różnimy, bo ja się zgadzam z linią generała Hodgesa, że on nie mówi, że tu się musi pojawić jakiś tam lider demokratów, czy tam powiedzmy tak jak tam politycy z Kalifornii, nie, rzucą rękawice Trumpowi i to się odwróci, nie? On pokazuje, że ten kryzys nastąpił wcześniej i dlatego zaleczenie tego kryzysu też nie nastąpi tylko przez jakieś zwykłe głosowanie, czy nawet
to teraz... on jeszcze trochę potrwa.
Teraz jakieś wybory tam gdzieś są, nie? I coś tam się zobaczymy w Nowym Jorku, co się wydarzyło i tak dalej, i tak dalej. To będziemy tam sukcesywnie komentować, ale generał Hodges bardzo trafnie sięga do korzeni. Po pierwsze mówi, że jest no, kluczowa rola mediów, że jest ogromna dezinformacja, czyli problem, z którym się zmagamy, to jest kłamstwo. To są bańki informacyjne.
To jak mówi, w Polsce.
Tak, no to tu właśnie mamy
że
cały...
Ludzie czerpią informacje z jednego źródła, tak, cały z Facebooka albo z TikToka. Nie?
Cały zachodni świat mają jakiegoś tam jednego blogera, teraz jakiegoś tam Nazara czy za dupę wzięli, który uprawiał ruską propagandę, jakiś youtuber tam, patostreamer dokładnie. I on mówi, żeby go tam na żywo relacjonować i tak dalej. Mam nadzieję, że przywalą mu
medialny. Taki kolejny, medialny,
jak Zorro, ale
ja
wróćmy do tematu. Mówi o roli dziennikarzy, że to jest ogromna misja. To jest bardzo ważna misja. Będziemy mówić o sprzeniewierzeniu Gmyza, o zdradzie etosu dziennikarskiego przez tego protestanta. Także dzisiaj protestantom się dostanie swoich znajomych katolików. Zapraszajcie teraz na żywo, to posłuchacie, jak porozmawiam o protestantach, no bo o katolikach to często słyszeliście, co mówię. Czyli rola dziennikarzy, jeśli ten etos uda się uratować, no to zwyciężymy tę nawałę rosyjskiego i nie tylko, bo to i chińskiego, i wewnętrznego, jakiegoś tam takiego różnych środowisk skrajnych kłamstwa i tych narracyjnych baniek dezinformacyjnych. Dalej mówi o odpowiedzialności jednostki. To jest właśnie typowy Amerykanin. On nie mówi, że rząd ma coś zrobić. On nawet nie mówi, że oni, dziennikarze, mają coś zrobić. To ty masz coś zrobić. Mówi o odpowiedzialności każdego człowieka. Musisz być wyedukowany. Musisz być poinformowany. Musisz czerpać z wiarygodnych źródeł i z wielu źródeł, żeby sprawdzać informacje. Tak. To mówi generał Hodges jako receptę na odbudowę Ameryki. Jakby ktoś, że tak powiem, był życzliwy, to by zobaczył, że my od tam 10 lat codziennie o tym mówimy w telewizji.
Ale to są procesy bardzo długofalowe.
Tak, to masz rację.
Więc to prosty wniosek jest taki, że w takim razie ten kryzys jeszcze długo potrwa, tak?
Tak, myślę, że
może być
przynajmniej,
już za późno.
No, zobaczymy, jak te przyszłoroczne wybory środka kadencji, jak się rozwiną, jeśli rzeczywiście uda się odzyskać wpływy w kongresie, siły przeciwne Trumpowi, no to już Trump będzie miał bardzo mocno związane ręce, ale on o tym wie i on szuka, tak jak zresztą ostrzega generał Hodges, rozwiązania autorytarne, niedemokratyczne. Czyli Trump przy pomocy czy rosyjskich współpracowników, czy chińskich, czy jeszcze jakichś innych, czy wielkiego biznesu typu Musk i inni, którzy mają budżety większe niż niektóre państwa, że on spróbuje dokonać zamachu na konstytucję amerykańską. Przecież o tym mówił ten Tolek Bannon, czyli Steve Bannon wyrośnięty niedawno. Powiedział, no konstytucja, no ale co z tego konstytucja? To papier, jeśli we the people, jeśli ludzie zdecydują, że chcą na trzecią kadencję Trumpa, no to po co nam konstytucja? Czyli zobaczcie, z republiki, bo do tej pory Stany Zjednoczone były republiką, czyli są wartości niezmienne i je z jednej strony, można powiedzieć, Biblia w tych wartościach etyczno-moralnych, no bo tam w Konstytucji nie ma nie kradnij, nie, to jest w Biblii, a z drugiej strony króciutka, kilkustronicowa Konstytucja Stanów Zjednoczonych, później jeszcze parę, no, kilkadziesiąt powiedzmy poprawek.
Tych poprawek więcej niż Konstytucja.
No tak, no bo to życie pokazuje, że i to trzeba, i to, i tam. No ale po prostu Konstytucja plus poprawki, że to jest republika, to mówi, mamy wartości, które są niezmienne, których nie można,
będzie demokracja,
ale poczekaj, których nie można obalić nawet większością głosów, że jak mamy nie kradnij, to jest nie kradnij i tu większość głosów nie powie, jak w PiS-ie kradnij, nie? Cały PiS kradnie, czy jak to jest CPK,
tak,
cały
tak.
PiS kradnie, no to jest banda katolicko-komunistyczna, katopatokomuna ich nazywam, nie? I oni większościowo razem ze swoim durnym elektoratem przez kler otumanionym, by zagłosowali kradnij, jeśli to ma nasz kradnij. wygrać, nie? Jakiś Telus, Zorro, Ziobro, Romanowski. Szef mafii, Romanowski czy Kaczyński, no to kradnij, bo naszt, kradnie, to jest dobre, nie? No to, to jest Hołota, a tam jest Republika, czyli Słowo Boże jest rzeczywiście nadrzędne. Zasady są nadrzędne, chrześcijańska republika, nie? A demokracją wybieramy tylko ludzi, którzy służą tym zasadom na urzędach, nie? Czyli Stany Zjednoczone nie są demokracją, są republiką. A zobaczcie, ludzie Trumpa chcą z niej zrobić demokrację. Czyli, że będzie można w zimie ogłosić, że jest lato, bo większość tak zagłosowała.
Ci sami ludzie, którzy tam chodzą i w kółko mówią, że ta konstytucja jest najważniejsza, bo przecież duża część tych magowców, to oni tam w kółko jednym z takich ich sztandarowych projektów to jest właśnie reklamowanie ludziom konstytucji, tam chodzą, uczą tej konstytucji, tam w kółko, pamiętasz, jakśmy byli w John Birch Society, to też oni
John
w kółko...
John Birch Society nie popiera Trumpa tej, w sposób, wiesz, taki...
Ale trochę popiera.
Trochę
nie?
Popiera, jest, ale, ale jest to poparcie ograniczone.
Ale jest. Ale wróć właśnie do generała Hodgesa, bo widać, że dla nas, jakby wiadomo, tam Rosja, tego typu sprawy są najważniejsze, a on widać, że bardzo mocno przeżywa ten moment, gdy mówi o tym zebraniu w Quantico, że to jest dla niego bardzo poważny problem, że na pewno wielu generałów, jak on mówił, w tym, o tym, że te miasta amerykańskie będą tym poligonem, że na nich będą ćwiczyć, że wielu oficerów czy generałów amerykańskich będzie musiało rozważyć właśnie komu służy, czy konstytucji ślubowało, czy przysięgało prezydentowi. To na pewno, tak jak on powiedział, dla oficera, który jest oficerem całe życie, nie, bo on powiedział, że całe życie w wojsku spędził, to na pewno jest coś bardzo przejmującego, że w ogóle takie dylematy w Stanach Zjednoczonych oficerowie będą, czy są, oficerowie mają.
Tak. Dla mnie dużo bardziej jeszcze oprócz tego już zastosowania tego bezprawia w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych, które ma testować swoje zdolności zabijania na przedmieściach czy na miastach amerykańskich, było to ogólne stwierdzenie, że armia nie będzie stosować prawa. Armia ma tylko stosować siłę, zabijać, niszczyć. Tu generał Hodges, no, jak gdyby najbardziej bije na alarm. To jak? To wojska sojusznicze wchodzą do Polski, amerykańskie, i teraz one nie będą przestrzegać prawa, tylko będą zabijać i niszczyć i tak dalej. To jest odwrócenie etosu chrześcijańskiej, moralnej Ameryki. To, co zrobił Trump z tym, co sikierą rzuca, jakąś tam nazywa Hexet czy jakiś Hexet, inny. Tak. I tu już epitety to sobie sami wpiszcie. To jest rewolucja, to jest kontrrewolucja moralna, zamach na podstawowe wartości amerykańskie. To, co Trump zrobił. I to przebija tak bardzo mocno z tej oceny tego spotkania z generalicją, z oficerami, a nawet tam starsi sierżanci są wymienieni przez generała Hodgesa. Pokazuje to, jak to jest dobry dowódca, że on nie tylko tam patrzy na, wiecie, lampasy, na generałów, co tam najwyżej pułkowników, ale on schodzi do stopnia pod oficerów.
Właśnie podczas II wojny, że oni tam bardzo mocno stawiali na podoficerów.
Tak, ale mówię o umyśle generała, że on wspomina, tu mamy tych wszystkich najwyższych dowódców, a on sierżantach wspomina.
Tak. Z kolei ten tematy, powiedzmy, geopolityczne, to tutaj generał nie bije tak za bardzo na alarm, bo został zapytany przez Czarka, dwa takie konkretne pytania były gdzieś tam w nas nurtujące, czyli po pierwsze, co się stanie, jakby Rosja zaatakowała NATO, czy NATO by odpowiedziało. No i tutaj mówi, że tak, że na podstawie tej doświadczenia, które ma przez całe życie, to on twierdzi, że NATO by zareagowało. Wiadomo, że tam musi, no mówi o tej konsekwencji, to słyszeliście. No a drugie jest to pytanie o wspólny atak Rosji i Chin na Tajwan i tutaj na NATO. No i też mówi, że oczywiście nie wyklucza tego, ale raczej nie stawia tego jako główne zagrożenie, czyli nie jest tutaj alarmistyczny. Nie?
Przypominam, że ten wywiad, on odbył się w zeszły piątek. On już jest jak gdyby po owocach tego spotkania Trump-Xi Jinping, nie? Że tu mamy deeskalację. Trump zaczyna tak w sposób wręcz niekiedy uniżony mówić o przywódcy komunistycznych Chin. Chin. Widać, że nastąpiło tu jakieś dogadanie, bo od razu jakieś tam porcje soi kupiły Chiny, no bo to była blokada w odpowiedzi na cła i tak dalej. Tu jest zawieszenie ze strony chińskiej tego embarga na metale ziem rzadkich, tam o ileś miesięcy czy jakiś tam czas do przodu. Także Chiny od razu wykonały pewne przyjazne gesty w stosunku do Stanów Zjednoczonych. To jest rzadkie i to nie jest na pewno za nic. Czyli Trump musiał im coś dać. Być może rysuje się taka oto sytuacja, że to Putin zostanie rzucony na pożarcie, a Stany Zjednoczone dogadają się z Chinami. Nie? Oczywiście dla Tajwanu to niekoniecznie musi być bezpieczne, ale to na razie zostawmy. Być może taka sytuacja, bo pamiętamy, że wcześniej Trump próbował przeciągnąć Putina na swoją stronę przeciwko Chinom, no to Putin skompromitował Trumpa, o czym mówi pan generał. No to teraz być może Ameryka, będąc za słaba, żeby walczyć z dwoma tymi potęgami militarnymi, Rosja nie jest potęgą gospodarczą, ale militarną jeszcze jest, no to postara się dogadać z komunistami chińskimi i nastąpi jakiś kolaps, jakieś wykończenie samego Putina. Ja bym jeszcze, jeśli mogę...
To byłby dobry scenariusz?
No czy dobry? No po prostu w polityce gra się tymi kartami, jakie się ma.
A nas jakby to nam by... Wiesz, no tam Chiny są zagrożeniem, no ale większym dla Polski zagrożeniem jest Rosja.
Jest Rosja, to jest oczywiste.
Tam jakieś Chiny.
Dlatego zależy, czy mnie pytasz w takiej średnio geopolitycznej sytuacji Polski, to jest lepsze rozwiązanie dla nas. W sytuacji globalnej to odpowiem, no to zależy. To trzeba jeszcze popatrzeć, jakie są konsekwencje dalsze. Ja mówię, że tu na podstawie scenariusza biblijnego możecie sobie zobaczyć w Księdze Apokalipsy 17 rozdział. Zresztą Dugin ma taki sam, tylko liczby się różnią. On chce 6, a Biblia mówi o 10 mocarstwach, że jest mowa o podziale świata. Zresztą komentatorzy tacy jak dziennikarze Politico piszą, że ta rozprawa z Wenezuelą pokazuje, że być może Trump no właśnie w ten sposób działa, że już to jest jego jak gdyby prywatny folwark i on tam atakuje, zastrasza, zatapia te łodzie. Zresztą generał Hodges mówi, że no przecież ten fenantyl, czy jak się to tam nazywa, to idzie przez Meksyk, a nie z Wenezueli, a on walczy z tym narkotykiem, zatapiając statki wenezuelskie, nie? Także mówi, że powinna być bardziej przejrzysta, czyli mówi, że jest tu jakaś niejasna sytuacja. Także mówię, w perspektywie dalekiej i globalnej, no to trzeba patrzeć na owoce, ale rzeczywiście upadek Putina w interesie Polski to jest zawsze number one.
Coś jeszcze o wywiadzie, czy przechodzimy
tak,
do drugiego
tematu?
Tak,
to jeszcze zdanie. Zobaczcie, to dla takich trochę domorosłych różnych tam politykierów, co on mówi o klęsce Ukrainy, nie? Że jeśli Ukraina by przegrała, to oczywiście to jest ogromne wzmocnienie Rosji. Ja nie mówię już tylko o gospodarce, ale także o technologii wojskowej. Zobaczcie, Polska wyda...
O ludziach mówi też.
No zaraz, ale czekaj, bo tak stopniujemy napięcie, nie? Polska wyda 175 milionów na drona, który spełnia, że tak powiem, najwyższe standardy, ale z roku 2020. Rozumiecie? Kiedy technologia zmienia się co 3-4 miesiące, najdalej co pół roku na froncie, to my mamy, osiągnęliśmy zdolności bojowe 2020, nie?
Wiesz, także, tak zawsze tak jest.
No ja wiem, ale czyli widać, że ta polityka jest niesłuszna. My powinniśmy od razu już tutaj realizować jakieś wspólne interesy z Ukraińcami, zaproponować im na przykład ich montownię w bezpiecznej Polsce od razu, żeby tu montować, ale tam część produkcji idzie dla nas i tak no, dalej, i tak,
tak
dalej. Być może tak jest, oby, ale no pokazuje 175 milionów wywalone w błoto. No ale wracamy, czyli tę technologię by zyskała Rosja, no i najważniejsze, uzyskałaby około 1 000 000 żołnierzy wyszkolonych w walce, bo mniej więcej tyle przewinęło się przez front. No i teraz rzeczywiście wtedy Polska byłaby zagrożona. Także warto posłuchać, jeśli nie chcecie słuchać telewizji Pod Prąd, bo od lat o tym mówimy, przynajmniej od 2-3, kiedy zaczyna narastać ta antyukraińska dezinformacja rosyjska w Polsce, weźcie pod uwagę Kogo wolicie, żeby Ukraińcy bili się z Moskalami w interesie Polski i Zachodu? Czyli, czy żeby siłą zostali wcieleni do armii Putina i poszli na Zachód? Zastanówcie się tam w tych różnych bańkach, no, jeśli do was jeszcze coś dociera z telewizji Idź Pod Prąd.
Tak, w bańce słowo nie dociera.
No, ale może, wiesz, gdzieś bańka pękła.
Jeff Morelowski pisze, duma rozpiera. Pozdrawiamy,
amen.
Dziękujemy.
Pozdrawiamy cię, Zbyszku. Dziękuję ci za pomoc co niedziela. Zbyszek no, ma ciężką chorobę, ale zastępuje mnie w niedzielę w takich krótkich programach biblijnych, gdzie chory chorym czyta Biblię. Także kto by chciał ten przekaz od Zbyszka posłuchać, to w każdej niedzieli tam Pomyśl Dziś. To jest właśnie przekaz autorski Zbyszka. To, co on wyczytuje w Biblii, chce swoim ludziom podobnym w sytuacji chorym, cierpiącym, chce przekazać. Także pozdrawiamy cię, Zbyszku, bardzo serdecznie.
Kończymy w takim razie temat wywiadu
to
z generałem Hodgesem.
Jeszcze jeden, bo tu jest taki bezpośrednia rada dla rządu Tuska. Oczywiście nie jest formułowana. Tusku, słuchaj, zrób to i to. Ale na samym początku wywiadu, kiedy Czarek pyta o to, strącać, nie strącać, jak reagować i tak dalej, generał Hodges mówi: różne są rzeczy stosowne, nie? Raz tak trzeba zrobić, raz tak. Ale zawsze, i to jest właśnie przekaz do Tuska, musisz mieć gotową już narrację. Już od razu. Tu coś robisz, a tu już idzie w mediach społecznościowych narracja popierająca to, co robisz. A nie, robisz coś, Ruscy dają i tam kacapia jakaś tam Konfederacja, PiS czy cokolwiek, dają narrację przeciwną i za 5 dni twój rzecznik prasowy się budzi.
No tak, to właśnie zwykle.
No to właśnie generał Hodges mówi, że tak nie wolno.
Nie tylko o narracji, tylko mówi w ogóle o scenariuszach i działaniu.
Nie, ale mówi, musicie mieć przygotowany strategiczny komunikat. Musi on być natychmiastowy, cytuję generała.
Tak, to nie mówi tego tylko do Tuska, tylko oczywiście do całego Zachodu, ale...
Ale jest to w kontekście...
Jak najbardziej należałoby to odnieść do Donalda Tuska. Przechodzimy w takim razie do drugiej części programu. Druga część programu. Witamy was serdecznie i dzisiaj rozmawiamy, tak jak powiedziałeś, o takim pisowskim protestancie, luteraninie, Cezary Gmyz, redaktor, no kiedyś Rzeczpospolitej, tam Trotyl, tak on się tam chwalił, pamiętasz te akcje jeszcze z katastrofą smoleńską. Potem był
korespondent telewizji polskiej w Berlinie.
Ale znalazł się we Włoszech właśnie.
A zupełnie przypadkowo.
Tak przypadkowo.
Ale na nasz koszt, żeby nie było.
Pisze, oczywiście jest delegacja, za którą zapłaciła TVP.
No myśmy zapłacili.
O tym, tak, napisała dzisiaj Gazeta Wyborcza, redaktor Czuchnowski. Zobaczmy fragment dzisiejszej wypowiedzi redaktora Czuchnowskiego na ten temat.
Artykuł jest obszerny i zebrał w nim pan sporo dowodów na to, że rzeczywiście to służby przekazywały Cezaremu Gmyzowi z Telewizji Polskiej ówcześnie informacje o tym, gdzie Roman Giertych jest, jakie będą kolejne działania służb, ale to nie są jedyne dowody na to, że rzeczywiście służby takie informacje dziennikarzom, a konkretnie temu dziennikarzowi, przekazywały.
No raczej nie ma takiej możliwości, żeby dziennikarz, który formalnie był korespondentem telewizji publicznej w Berlinie, nagle zaczął nadawać relacje z Włoch, z wydarzeń, no w ogóle nie związanych z tym, co formalnie powinien robić. No a tak się stało w tym wypadku i jest to dowód na to, że ten konkretnie dziennikarz musiał być dopuszczony do największych tajemnic służb specjalnych, dlatego że informacja o tym, że będzie się odbywała jakaś taka czynność o charakterze operacyjnym. Tutaj CBA przywiązywało ogromną wagę w ogóle do tego przeszukania. One mają charakter ściśle tajny, tak jak słusznie tutaj pani zacytowała. Nikt poza funkcjonariuszami nie mógł o tym wiedzieć. No, wszystko wskazuje na to, że wiedział o tym korespondent telewizji, który Cezary Gmyz, który wcześniej wiele razy przekazywał informacje pochodzące prosto z CBA i specjalnie się nawet nie krył z tym, że to są właśnie jego źródła. I problemem dla mnie, chciałbym to wyraźnie podkreślić, nie jest to, że dziennikarze mają swoich informatorów, bo to jest normalne, każdy ma swoich informatorów i będzie ich miał, często są to informatorzy z kręgu prokuratury czy służb specjalnych. Problemem jest to, problem zaczyna się robić wtedy, kiedy media zaczynają po prostu chodzić na smyczy prokuratury, służb specjalnych czy po prostu władzy.
Czytamy w Wyborczej właśnie tam jakieś szczegóły, że 22 października 2020 roku o 8.30 Gmyz, korespondent TVP w Berlinie, ląduje w Rzymie na lotnisku, jedzie do centrum, na dwa dni ma zarezerwowany hotel. Następnego dnia udaje się do miasteczka niedaleko stolicy Włoch, tam właśnie, gdzie Barbara Giertych ma tą willę i od rana czeka na agentów CBA, żeby zacząć relacjonować to szumne przeszukanie w siedzibie właśnie, znaczy w tej posiadłości Giertycha. Możemy pokazać jakieś slajdy właśnie sprzed 5 lat, jak całe media obiega właśnie ta relacja Gmyza, jak to właśnie CBA razem z tymi włoskimi karabinierami przeszukują tą rezydencję. Oczywiście nam nic ciekawego nie znaleziono, tak jak potem redaktor Czuchnowski mówi, cała ta sprawa, polskie sądy powiedziały, że była sprawą polityczną, to wszystko zostało poumarzane, no ale najbardziej szokujące to nie jest, że PiS go tam chciało, Giertycha prześladowało, bo to jakby jest oczywiste, ale to jest kolejny taki sztandarowy przypadek, bo już o Gmyzie to już przecież tego typu rewelacje już były od dawna, że on miał informację, tak twierdzi Wyborcza, od samego CBA o tajnej akcji, nie? Bo to nie jest jakaś tam oficjalna, tylko jedna komórka delegatury CBA planowało to przeszukanie. Gmyz występuje o delegację do TVP, potem ci z Państwa, co tam pracują w jakichś takich państwowych rzeczach, to wiedział, co to jest delegacja, trzeba wpisać cel, potem trzeba się rozliczyć, nie? Przedstawić bilety.
Ciekawe, on jaki cel
wpisuje, on cel tam w rozliczeniu, przeszukanie willi Romana Giertycha, nie? Gdzie wypełnia, wiesz, to tam, znaczy rozliczenie to on robi już później, nie? No ale tam wniosek o delegację i tak dalej są jeszcze wcześniej, zanim to rozliczenie pada. To jest dla ciebie coś szokującego, czy to jest jakby potwierdzenie tego, co ty już wiedziałeś od dawna?
No, tu jest kilka wątków, bo po pierwsze redaktora Gmyza znam osobiście. Kiedyś go ceniłem. Myślę, że to była jakaś taka dość bliska znajomość. Także z tego względu, że ja jestem protestantem i on też się deklaruje jako protestant. Też tu ma groby rodziny na protestanckim cmentarzu na Lipowej i tak dalej. Był też kiedyś w siedzibie naszej telewizji. Stąd mówię, nie był to jakiś tylko okazjonalny gdzieś tam kontakt, ale no mówię, ceniłem go i chyba jakąś tam miałem nić sympatii do tego człowieka. Później ten smród, że tak powiem, coraz bardziej się ciągnął za redaktorem Gmyzem. No i teraz już wiemy, że to nie jest tylko plotka, nie są to jakieś tylko takie, wiecie, domysły, czy takie, no ktoś go tam oskarża, oczernia i tak dalej, tylko mamy dowody, że on w jakiś sposób współpracuje ze służbami, stąd nie może być dziennikarzem niezależnym, nie? Że to jest kompletne zaprzeczenie etosu dziennikarza. O tym może jeszcze chwilę porozmawiamy, ale najpierw ten dowód chciałbym uwypuklić. Otóż to była tajna operacja CBA, gdzie tylko oficerowie CBA wiedzieli o jej przebiegu, dacie i sposobie. Czyli teraz mamy albo Cezary Gmyz jest oficerem którejś ze służb, czy tej konkretnie nie służby. Niestety na to wygląda, nie? Albo złamano tajemnicę państwową i dokonano przestępstwa.
Wiesz, no oni może posłuchali właśnie, albo za bardzo posłuchali generała Hodgesa, bo oni już wtedy wiedzieli 5 lat temu, że jak jest akcja, od razu musi być relacja. Bo to mówi Wojciech Czuchnowski, że to, że on by miał jakieś źródła w CBA, to nie byłoby nic strasznego, bo to jest jasne, ale to pokazuje nie, że on miał źródła, tylko jak to jest zaplanowana akcja, że tu w rzeczywistości nie chodzi za bardzo o przeszukanie, tylko chodzi o komunikat do ludzi, nie? Że Giertych jest złodziejem i od razu pokazać jeszcze najlepiej go wyprowadzić.
Bo to jest ta warstwa dezinformacji, kłamstwa rosyjskiego czy pisowskiego, to jest w ogóle, to jest pikuś, o tak, nie? Skąd Gmyz wiedział? To jest pytanie, bo teraz, jeśli jest oficerem, no to mamy przestępstwo polegające na tym, że oficer służby specjalnej jednocześnie jest przez państwo zatrudniony jako dziennikarz i on uprawia dezinformację na rzecz jakiejś służby. To jest, nie wiem tam jakie przestępstwo, ale to na pewno jest niezgodne z prawem prasowym i z różnymi takimi rzeczami, a już z etyką dziennikarstwa czy z
etyką... Może to być też nie jedyny przypadek, o tak
a to, to ja to, bo to mamy.
Że taki, takich nazwisk jest tam, taki, czy było.
Taki jakiś N co do Orlenu chodził, N, dla żony tak. załatwiał. To też jest funkcjonalne. Już przecież to wiemy, ale ja mówię, że to jest przestępstwo. To jest przestępstwo na państwie demokratycznym, kiedy właśnie służba ma swojego dziennikarza, niby niezależnego i to jeszcze na państwowym etacie, czyli jeszcze ten etos niezależności idzie wyżej, nie?
TVP, to wiesz, to nie jest tak, jakaś tam prywatna telewizja.
To jest
telewizja,
najbardziej nie? niby taka niezależna z misją przedstawiania pluralizmu Polska, i tak dalej, i tak dalej. Inny, i wtedy, jeśli on jest no, tym funkcjonariuszem, oficerem CBA, no to on to zgłasza w telewizji, pisze tu jadę na robotę tam do Rzymu i wszystko jest git, nie? Nie ma żadnego śledztwa, no bo on jest oficerem i on został użyty przez CBA w ramach kampanii no dezinformacyjnej.
Może ma jakieś tam pozwolenie takie, od, że ma tam drugą pracę
jeśli,
po prostu, nie?
Posłuchajcie, pracę, jeśli, jeśli z kolei on miałby swojego informatora tylko, o czym mówi redaktor Czuchnowski, że taka możliwość druga istnieje i pozyskał, że tak powiem, nielegalnie dane o charakterze ściśle tajnym, to jest przestępstwo. To jest przestępstwo i przynajmniej powinno być śledztwo wewnętrzne. On powinien być przesłuchiwany, mógłby się zasłaniać, że on tam ma źródła, że nie powie, że tak, ale on, zobaczcie, on w ogóle się tym nie chrzani, bo on pisze w tej delegacji, że on jedzie przed tym, zanim się to wydarzyło, jest ściśle tajne, a on zgłasza, że on tam jedzie zrobić z tego materiał, nie?
Zgłasza to w rozliczeniu, być może także, to już było później.
No, to jest kompletna, no to jest podobne, podobny skandal do działki Telusa, nie? I tego tam Chorały i tak
Musy
dalej.
Telusa.
Teraz już jakiś taki, czekaj, Smolarz chyba, już też wiemy, że w to jest poważnie umoczony. On no
to jest,
jest
ta działka, co 250 kosztowała, a potem poszła za 1 700 000, czy coś
nie,
innego?
Nie, odwrotnie, to jest ta działka, co za 23 miliony, a
nie, bo
do 400...
Ja słyszałem z kolei już drugą historię, chyba podkarpackie.
A to nie, to inna. Tu,
że
tu
tam szef chyba tego koru, jakiegoś kowru tego
kowru,
miejscowego, on najpierw ten kofr, była sprzedawana działka, więc kofr ma prawo pierwokupu.
Tak.
No więc ten szef tego kowru powiedział, że on, że kowr nie będzie, to, czyli państwowa instytucja, realizował prawa pierwokupu, po czym on sam prywatnie sobie kupił tą działkę za 256 tysięcy i po roku chciał ją sprzedać. No więc teraz znowu kofr miałby prawo z kolei też pierwokupu, tylko żeby kupić, nie sprzedać.
I teraz kupił.
To zrezygnował.
Tak?
I sprzedał normalnie na rynku za 1 700 000, nie?
Aha, czyli
półtora miliona zarobił w rok, nie?
Kowr nie mógł sprzedać na rynku za 1 700 000, tylko nie, musiał to jakiś pisowczyk, bo to pisowczyk, rozumiem jeszcze, z tamtych czasów. Nie, no bo tutaj mamy już Smolarza, czyli polityka tu z Lubelszczyzny. On kiedyś był burmistrzem chyba Niemiec, tu pod Lublinem. I w PSL-u, że tak powiem, rozwinął swoje lepkie skrzydła. I dzisiaj zobaczcie, no kompromituje rząd Tuska. Kompromituje rząd Tuska, bo już dziennikarze dochodzą, że on już się tu spotykał. To już do niego przychodził keczup i tam coś już owijał makaronem, nie, spaghetti i tak dalej. No ale wróćmy do redaktora Gmyza, czy funkcjonariusza Gmyza, no to już sami zdecydujcie, bo on jest jeszcze do tego protestantem, tak jak powiedziałem. Jest luteraninem. Luteranie to jest taki, można powiedzieć, z całej tej gamy protestanckich kościołów, no to są Anglikanie tak najbardziej blisko kościoła katolickiego. Luteranie gdzieś są, historyczni luteranie są tam gdzieś też blisko, nie? Ewangelikalni chrześcijanie, tacy jak my, są tu najdalej. Oczywiście te prawdy luterańskie, o których tu mówiliśmy i w piątek z doktorem Napierałą i ja w kazaniu trochę mówiłem, Piotr Setkowicz wczoraj też na kazaniu mówił o takich do przodu. Kto chce, to może sobie wczorajsze kazanie odsłuchać. Luteranie zachowali na przykład strój taki tych kleru, nie? Że takie mają jakieś niby koloratki, o takie
chrzest
różne...
dzieci chyba też, nie?
Nie, no, no jest tak, że tylko tę komunię, tam u nich jest nie transubstancjacja, tylko konsubstancjacja, to też Luter tak nie wiedział, jak to tę
jest
żabę
jest to bardzo podobne do kościoła
zjeść, ale
nie?
Też tylko odprawia te nabożeństwa duchowny, pas